Tu ekipa z Piekła Rodem. Dziękujemy, że jesteś z nami. Chcielibyśmy poprosić Cię o małą przysługę. W aplikacji mobilnej Spotify możesz wystawić nam ocenę w formie gwiazdek. Będzie to dla nas niesamowicie pomocne. Z góry dziękujemy. Z Piekła Rodem znajdziesz też na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikujemy dodatkowe treści, a linki znajdziesz w opisie odcinka. Tymczasem usiądź wygodnie i posłuchaj.
Co, to chyba wkraczamy w lata 80.
Wydaje mi się, że tak, że w końcu po nudnych, jak flaki zalejem, latach 70., na które nie mam pojęcia, jakim cudem poświęciliśmy tak dużo czasu, lata 80. musimy sobie zrobić grubo, więc będziemy je dzielili, słuchajcie kochani, na dwa odcinki.
Tak, pierwszy skupimy się na tym, co się działo tak w ogóle na świecie, potrwa on jakieś 11 godzin, a drugi zrobimy sobie o Polsce, no i to będzie tak 6, myślę.
Tak, także szykujcie się na srogi tydzień ze słuchaniem, bo na strzała nie dacie rady. Nie no, żartujemy, ale...
Możecie sobie zaplanować gotowanie, prasowanie, wiosenne porządki.
A to ja myślę, że każdy sobie może i tak do naszego podcastu, to jest zawsze miło robi rzeczy.
Od razu już sugeruję właśnie, żeby tak... Naszykować się.
No
tak. Jak macie w domu jakiś odkurzacz z lat 80., to wyciągnijcie.
O, a propos odkurzacza, słuchajcie, bo to jest dosyć ciekawa rzecz.
Mam drony grać?
Nie. W żadnym wypadku. Tu uwaga, dygresja, lecę z prywatą.
Dajesz.
Bo odkurzam sobie chatę ostatnio i nagle czuję, że no już ten odkurzacz tak ledwo tam zipie. Mówię, no pewnie worek zapchany. No ale nie pokazuje mi się tam, że zapchany worek. Mam taki stary odkurzacz, w sensie stary. Ma już tam, nie wiem, ze 6 lat czy coś. I kupiłem go totalnie gdzieś na jakiejś promocji i tak dalej. Dałem za niego, nie wiem, ze 60 zł jakieś, albo 70 czy coś. Także no, dramat totalny. Pewnie kojarzycie firmę Manta. Oni produkują wszystko.
Tak.
I ten odkurzacz mi bardzo dobrze służy. Tylko tyle, że kupiłem jakiś czas temu worki, które są za małe do niego. No i takie wkładam, działa. I ostatnio się okazało, że otwieram ten odkurzacz, bo mówię, wymienię ten worek, a ten worek się tam urwał. Więc cały ten odkurzacz w środku był zasrany wszystkim. W sensie kurzu od groma, tam kłaki kota, wszystko. I cała ta przestrzeń, gdzie normalnie jest worek, była wypełniona syfem, a worek prawie pusty, nie? Bo gdzieś się tam zdążył się gdzieś tam urwać i zaległ na dnie. I to mi pokazuje tylko jedno, że odkurzacz byle jakiej marki, jednak jakość, to jest jakość. Za małe pieniądze to jest duża jakość. Jakby te wszystkie Dysony teraz nowoczesne, te wszystkie rzeczy za ciężkie tysiące złotych, w dupę se to wsadźcie. Kupcie se Mantę za 70 ziko, będzie służyła lata, nawet jak się użytkuje niezgodnie z założeniami producenta.
Ja śpieszę z wyjaśnieniem, że ten materiał nie jest sponsorowany przez firmę Manta, nie. Ale gdyby firma miała ochotę, to może się kontaktować.
Słuchajcie, ja mogę być endorserem marki, nie ma sprawy. Będę zawsze podkreślał, że to jest raczej paździerz i robota.
Ale działa.
To jest stosunek jakości do ceny wysoki.
Tak, ja pamiętam, miałem kiedyś klawiaturę do komputera Manty i bardzo byłem z niej zadowolony, bo...
Naprawdę to nie jest sponsor odcinka.
Nie, naprawdę, bo była super tania. Akurat poprzednia mi się po prostu nagle zepsuła, więc potrzebowałem na już. I była super tania i dopiero jak zacząłem jej używać, to zacząłem doceniać, że była niesamowicie wygodna po prostu, a jednocześnie taka dość kompaktowa i niezawielka.
No i to jest właśnie, wiesz, coś, co idziesz do byle jakiego marketu, bo to leży na półkach, po prostu się półki uginają od tego, masz takie pogięte dwie dychy w kieszeni,
tak.
I rzucasz na ladę, mówisz klawiaturę i jeszcze baterię do tego.
O, no to będzie 28.
No to takie właśnie produkty Manty z lat 80. Jak znajdziecie odkurzacz, to weźcie, bo co? No bo z 80. pewnie trwalsze niż z 70.
A to na pewno. To wiele lodówek jeszcze chodzi, wiesz, z lat 80.
Wcale bym się nie zdziwił, jakby u mojej babci jest taki... nie wiem, nazywamy to kuchnią letnią, ale jest po prostu taka wymurowana altana i tak dalej. I tam stoi taka lodówka, która pamiętam, że u babci w normalnej kuchni stała, potem był remont i ta lodówka się tam znalazła, ona dalej mrozi jak wścieknięta. No, to pewnie z lat 80.
Na rzecz, że pewnie mocno freonowa, ale o tym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać. No.
Adresu nie podaję, bo zaraz...
Słuchajcie, lata 80. wracamy do tematu i tak sobie myślę, z czym wam się kojarzę, bo wiecie co, dla mnie na przykład te lata są o tyle ciekawe, że to są teoretycznie pierwsze lata, które mogę pamiętać, no bo ja jestem rocznik 86, więc szczerze mówiąc coś tam się przebija w głowie i coś tam pamiętam, ale przez to one są fascynujące. I później, kiedy już dojrzewałem w latach 90., no to jednak te wszystkie rzeczy, które były popularne w latach 80., siłą rzeczy na mnie oddziaływały. Zresztą pewnie nie tylko na mnie, na całą moją generację i no też na zespoły metalowe, nie? Ja w ogóle chciałem przypomnieć, że ideą tego cyklu dekad, które omawiamy, jest to, że trochę zostajemy z metalem na boku. Metal gdzieś tam nam przyświeca, ale on nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, żeby się trochę zanurzyć w tej atmosferze lat 80., przypomnieć sobie, co wtedy się właściwie działo. No i oczywiście preferujemy te tematy, które jakoś mogły na muzykę metalową oddziaływać w jakiś sposób. No bo nie czarujmy się, ta muzyka zawsze była jakoś tam społecznie zanurzona i to, co się działo i w polityce, i w kulturze, i jak się okazuje również w środowisku, mam na myśli tutaj ekologię, jakoś na muzykę metalową rzutowało. I temu staramy się trochę przyglądać. No dobra, wracając do rzeczy. Nie wiem, Rudy, lata 80. Pierwsze trzy skojarzenia, tak bach, bach, bach.
O panie, nie wiem, anime mi się kojarzy.
Okej, okay, bo Polonia 1.
Tak, no w sumie tak. To pewnie wyskakiwały jakieś tego typu rzeczy. No dobra, jestem rocznik 93, więc umówmy się, że na mnie bardziej oddziaływały te rzeczy z początku lat 90.
No tak.
Ale myśląc o tych latach 80. na pewno skojarzenia z komputerami domowymi, czyli wszelkie ZX Spectrumy, Atari, Commodory. I co jeszcze? Wydaje mi się, że przez to jednocześnie też początki game devu.
Okej, okay. Dobra. Tomek. Trzy rzeczy lata 80. Ty już tak bardziej, bo rocznik 90.
A chciałem tylko nadmienić, że specjalnie nie mówię niczego o muzyce.
Nie, jasne.
Nie, no właśnie, ja nie mam prawa tych lat 80. pamiętać, ale jak tak sobie pomyślę o kontekstach, to myślę o po pierwsze zimnej wojnie i o wizji wojny atomowej. Jakoś to mi się kojarzy z latami 80. mocno. Może ze względu na to, że jednak dzieckiem będąc w latach 90. oglądało się dużo filmów z lat 80.
No właśnie, to prawda.
Więc to gdzieś się zakodowało. Poza tym jeszcze Czarnobyl, tak? I Star Warsy, tak? Ale poza tym to, no mimo wszystko jakoś tak we mnie mocno lata 80. się kojarzą z Solidarnością i sprawami ustrojowymi w Polsce, tak? Z tym, co się dzieje, może też po prostu dlatego, że jakoś z takim duchem wychowywałem się, tak? Więc to takie chyba główne moje pierwsze skojarzenie, jak sobie myślę, lata 80. też. I też tak właśnie niekoniecznie od razu myśląc o metalu czy o muzyce.
No. No dla mnie to były zapiekanki. Tak, bo chyba jedno z pierwszych takich wspomnień moich dziecięcych, które jakoś mogę, no nie wiem, pozarodzinnie kojarzę, nie? Nie to, że mama, tata, wujek czy ktoś, bo tylko tak faktycznie poza tym to było chodzenie na zapiekanki i one, wiecie, to z serem, pieczarkami, nic więcej, ale to było wspaniałe, więc zapiekanki na pewno. Pamiętam początek, bardzo, bardzo naiwnie pamiętam początek przemian ustrojowych w Polsce, jak wchodziła możliwość kupowania papierów wartościowych, o których nikt za bardzo nie miał pojęcia, ale wszyscy myśleli, że teraz to będzie fajnie i każdy może zostać milionerem. To ja tak to pamiętam właśnie, jak tata tłumaczył mi, na czym polegają akcje w firmach, że no jak kupisz sobie taką akcję, to tak jakbyś miał krzesło na przykład w jakiejś firmie, bo masz udział, prawda? I to pamiętam, dokładnie ten przykład pamiętam, także to mi się na pewno kojarzy, czyli zmierzch lat 80., początek 90., początek kapitalizmu, no i też zmierzch lat 80., to znaczy targowiska. to z dziadkami. Chodziłem i faktycznie ten taki wczesny kapitalizm, tam każdy handlował czym popadło po prostu.
Targowiska tak, ale no to już lata 90.
Bo to zostało później z nami na długo. Moim zdaniem teraz jest.
Mieliśmy dwa w mieście, z którego ja pochodzę, w Strzegomiu dwa były. Jeden to był tak zwany zielony rynek, a drugi to był rynek.
Czarny rynek.
Ja do tej pory, tak mówiąc szczerze, nie pamiętam, który był który, bo to jakoś taki strasznie mi się to motało. Ja pamiętam najważniejszą rzecz z tego, że jeden był taki mniejszy i to było blisko centrum, faktycznie blisko rynku miasta, a drugi gdzieś tam trochę dalej, on był taki ze 3-4 razy większy i na tym większym kupowałem sobie od czasu do czasu pod takim namiotem, był taki duży, wiecie, namiot jak cyrkowy. I tam był pan, który miał jakieś takie bootlegowe te spiracone gry na tego, na Pegasusa.
A, no tak, oczywiście.
To się kupowało za...
333 gry na jedno.
O tak, piękne.
No dobra, słuchajcie, to...
Ale do 90-tych to jeszcze przejdziemy.
Tak, 90-te to
już będzie 4 odcinki bite.
Tak, każdy po 1,5 godziny przynajmniej. Słuchajcie, ja myślę, że faktycznie tak się zastanawiałem, co dla mnie jest tym początkiem lat 80. i myślę, że tak symbolicznie można sobie przyjąć dla Polski wydarzenia strajkowe lata 1980, czyli strajkujące Wybrzeże, ale nie tylko Wybrzeże. I to bym zostawił, to znaczy, okej, miejmy to w świadomości, ale to zrobimy sobie w innym odcinku, pogadamy o tej Polsce i w ogóle może o bloku wschodnim, dzisiaj tylko tak ogólnie wspomnimy. A na świecie dla mnie premierą, dla mnie początkiem lat 80. będzie premiera Lśnienia. Filmu Kubricka, który był na podstawie książki Stephena Kinga nakręcony. Trochę dlatego, że byłem 3 dni temu w kinie.
Wybrałem się.
No, to tak trochę spontanicznie.
Ja w tym roku
warto.
Pierwszy raz w ogóle Lśnienie oglądałem.
Wiesz co, ja pierwszy raz obejrzałem całe Lśnienie, dlatego że kiedyś oglądałem i... Zabijcie mnie, ale zasnąłem, byłem bardzo zmęczony.
Ale to jest trudny film.
Poza tym jest trudny, faktycznie. Oddziałuje wieloma kanałami na człowieka i ja nie wytrzymałem, po prostu poszedłem spać za pierwszym razem. Bardzo mi się podobało, ale po prostu nie dałem rady. A teraz obejrzałem sobie w całości właśnie w kinie i byłem pod ogromnym wrażeniem. I cieszę się, że widziałem go w kinie. Ale spróbuję uzasadnić, dlaczego te lata 80. kojarzą mi się z Lśnieniem, bo wydaje mi się, że to jest jeden z pierwszych takich horrorów w popkulturze globalnej, nie to, że w jakimś tam o zasięgu lokalnym, tylko właśnie tak globalnie, który po pierwsze realizuje literaturę, która była świeża, bo ona powstała w latach 70., to nie jest żaden Lovecraft, nie jest żaden Poe, nie jest żaden Frankenstein, tylko świeżutka literatura, która tylko trochę wcześniej wyszła, właśnie powieść Stephena Kinga, to po pierwsze, a po drugie to jest jakiś nowy rodzaj horroru trochę. To znaczy, tam nie chodzi o jakieś ezoteryczne duchy, o podania, legendy. Tam pojawia się wątek, że niby hotel, w którym te wydarzenia mają miejsce, stoi na terenie dawnego cmentarza indyjskiego, ale szczerze mówiąc, czy to
nie
ma jakiś wpływ?
Nie oddziałuje to specjalnie
na fabułę. Nie wiadomo, dokładnie. To jest chyba tylko taki feature, który ma trochę to podnieść atrakcyjność, ale to niespecjalnie oddziałuje na fabułę. I bardzo dobrze. I tam ten horror rozgrywa się na poziomie zupełnie innym, to znaczy tego, czy ktoś tu przypadkiem nie jest szalony, ktoś dostaje właśnie tej izolacji, czyli bardziej to są zjawiska psychologiczne, które one na tych ludzi oddziałują. Oczywiście tam jest jakaś legenda, ale mam wrażenie, że motorem jest właśnie są przeżycia bohaterów, ich reakcje na pewne wydarzenia, a nie duchy, rzeczy takie zewnętrzne. Czyli to jest taki bardziej wewnętrzny horror, a nie zewnętrzny. I fajnie, bo to chyba kino dla siebie odkrywa i dla mnie to jest taki nowy rodzaj horroru. Dlatego wydaje mi się, że to jest dobra cezura w kulturze światowej, żeby od niej zacząć. A poza tym Lśnienie było później wiele razy inspiracją dla twórczości metalowej, ale to już pomijam. Dobra, to tak rzućmy sobie okiem na te lata 80. obiektywnie. Co wtedy się działo? Bo Rudy, ty wspomniałeś na początku, że nudne lata 70. No bo faktycznie, te lata 70. tak historycznie były trochę nudne, bo...
Bo było dobrze.
Bo było relatywnie dobrze. Tak. Rozluźnienie w stosunkach Stany Zjednoczone, Związek Radziecki. Żadne jakieś wielkie wojny się od Wietnamu nie toczyły. Zresztą ten Wietnam w latach 70. to też już było takie dogorywanie. No to nie były lata 60., gdzie faktycznie było gorąco. Nie? A w latach 80. ja mam wrażenie, że pod wieloma względami wracamy do takich ram, które były właśnie w latach 60., dwie dekady wcześniej. Bo tak, bo nagle ta zimna wojna, zgodnie z Tomka skojarzeniami, nabrzmiewa, no bo Związek Radziecki dostaje w tyłek w Afganistanie, kiepsko im tam idzie, za to, żeby sobie powetować, no to Związek Radziecki stwierdza, że narobimy sobie rakiet atomowych, nie? I się narobiło faktycznie nieźle. Znaczy, oglądałem statystyki, w okolicach roku 84 Związek Radziecki miał tych głowic tak o 1/3 więcej niż Stany Zjednoczone. Tak naprawdę połowa z tego by wystarczyła, żeby rozwalić całą ziemię, więc to jest ciekawe, że oni szli w tę ilość tak dziarsko, że
cztery ziemie byli... jakoś.
No, wątpię, ale okej. Okay. Mogli chyba cztery takie ziemie rozwalić.
Na wypadek, gdyby któreś nie działały, to...
No, tak, wysyłasz cztery, licząc na to, że jedna zadziała.
No, okej, okay, to by było bardzo po radziecku, no, zgadza się. Okej, okay, no to mamy ten wyścig zbrojeń i to, słuchajcie, też nam dało efekty w postaci popkultury, bo nie wiem, czy kojarzycie taki film pod tytułem Gry wojenne z Matthew Broderickiem.
To jest film, który właśnie sprawił, że lata 80. kojarzą mi się z zimną wojną. Ja go wielokrotnie w dzieciństwie widziałem i do tej pory chyba jest to jeden z filmów, które wspominam cieplej, chociaż dla mnie jako dzieciaka był przerażający. Tak, ale,
bo on był dość przerażający.
Ale oglądało się to z wielkimi emocjami. Wiecie, że ja chyba polecam
dalej
bardzo.
Go nie widziałem, to może akurat.
Warto odświeżyć. Też bym sobie chętnie obejrzał. Ja myślałem, że z kilkanaście lat temu go widziałem ostatni raz, ale...
No to co, to dobra, to tu robimy pauzę, jakby dziękujemy za ten odcinek, idziemy po piwko, oglądamy
Gry wojenne. Ale a propos kinematografii...
Ale możemy sobie zorganizować taki...
To właśnie myślę, że dobrą metaforą jest to, co Rudy powiedziałeś, Gwiezdne Wojny, no bo Nowa Nadzieja to jeszcze były lata 70. końcówka, a 80. Bach już Imperium kontratakuje i robi się mroczniej. Gdzieś to się to zagrało trochę jako takie nadchodzące widmo tych lat 80. mam wrażenie.
To jest dosyć ciekawe, że używasz słowa widmo w kontekście Star Warsów.
Tego, co będzie jeszcze później.
Bo potem mamy 97 i mroczne widmo. Ale właśnie chciałem tak dorzucić, jak jeszcze zapytałeś o te trzy rzeczy, to czwartą rzeczą, to chyba ogólnie bym powiedział, że rozwój science fiction taki dosyć intensywny. No, w latach 80.
Zdecydowanie.
Że właśnie Star Warsy to jedno, ale dużo Star Treka, dużo właśnie Obcy powstał chyba też wtedy jakoś, tak mi się wydaje, Predator.
Tak, no a na pewno był popularny, nie?
Tak. Także no dużo tego kina science fiction wtedy zaczęło, no bo technologia się rozwijała.
No właśnie, wejdźmy wobec tego w to kino i popkulturę, bo żaden z was nie wspomniał, ale lata 80. to jest przecież dekada VHS-ów, VHS-ów, nie? Czyli nagle to, co było możliwe za pomocą zapisu magnetycznego na kasecie magnetofonowej, jeżeli chodzi o muzykę, stało się możliwe dla materiałów wideo. I oczywiście jakość w porównaniu z DVD dzisiaj, no to czy innymi formami zapisu, jakimiś Blu-rayami, no to była lipa, ale miało ogromnego plusa takiego, że magnetowid można było mieć w domu. Mówimy tutaj raczej w tej chwili o świecie zachodnim, a nie o Polsce, chociaż w Polsce też już magnetowidy się pojawiały. No i plus był taki, że można było sobie coś nagrać z telewizora. Czyli nie trzeba było koniecznie chodzić po wypożyczalniach albo kupować kaset, tylko można było nagrać też coś z telewizji. Oczywiście w tych wypożyczalniach też było bez liku dużo, dużo fajnych rzeczy i powstało wiele takich obiegów filmowych, to znaczy nagle producenci mogli zacząć tworzyć też rzeczy, które nie miały szans na wielki sukces w kinie, ale mogły mieć szansę na sukces w wypożyczalniach wideo, bo no słuchajcie, do tego momentu w zasadzie jedyną opcją kontaktu z filmem, takim świeżym, nowym, no to było kino. Po jakimś czasie ewentualnie telewizja, ale generalnie kino. A tu nagle się okazuje, że możesz sobie wypożyczyć, czy kupić kasetę, czy nagrać ją i obejrzeć sobie spokojnie w domu, w zaciszu. Jakość może trochę gorsza, ale za to jest taniej i możesz z wieloma osobami.
Nie możesz powtarzać, ile chcesz.
Tak.
Tak jak my zrobimy z grami wojennymi.
Zdecydowanie. Tylko korzystając pewnie z jakiegoś streamingu, no ale...
Czemu nie?
Ale, a może z VHS-a? O kurczę. Może?
Na pewno magnetowid ma mój tato, bo on się tam trochę parał też zgrywaniem z VHS-ów właśnie do cyfrowej formy. Okay. Więc na pewno ma co najmniej jeden. Jak będzie trzeba, to przywiozę.
No dobra, czyli oglądamy gry wojenne, a potem gramy w pierwsze Dungeons and Dragons albo pierwszego Warhammera.
No i już, i cel.
Ale jeszcze czekajcie, bo chciałem zostać z tym kinem, że
ale jedno... skaczemy, to zimna wojna, jeb.
Ale, wiesz, ale to jest ważne, dlatego że faktycznie ta zimna wojna, ona się w kinie mocno odzwierciedliła i zarówno w tych produkcjach klasy A na ekran filmowy, gry wojenne były czymś takim, jak też w jakichś horrorach i produkcjach budżetowych, dzisiaj uważane jest za kino klasy B, C, Z, cokolwiek, no, które wyglądają trochę paździerzowo, ale kręciło ludzi. Ludzie chcieli to oglądać i tam też dużo pojawia się, szczególnie jeżeli mówimy o horrorach, czy takich tanich filmach sensacyjnych, dużo tej zimnej, drugiej wojny. Drugiej niekoniecznie, ale zimnej wojny dużo się pojawiało. I słuchajcie, to jest rzecz, która mnie się bardzo kojarzy z latami 80., czyli wielkie produkcje tak zwanego kina nowej przygody, gdzie Gwiezdne Wojny były, ale pamiętajmy, że to był też E.T., to był Ghostbusters.
Spielberga.
No właśnie, Spielberg, ale nie tylko.
Indiana
Jones, Ghostbusters, no to były przecież produkcje, które do dziś są uważane już za klasyki. Chyba zawsze będą, tak mi się wydaje. I dla mnie jakoś zdefiniowały obraz lat 80. To, czym wtedy ludzie się jarali, po prostu to, na co chodzili do kina, no to były akurat wielkie produkcje, więc raczej szły w kinach, przynajmniej tak prymarnie. No i jakoś kształtowały nasze gusta, kształtowały popkulturę, merch, który można było kupić. No przecież to było to. I no myślę, że również jakoś tam się odcisnęło później w twórczości metalowej. No dobra, ale wróćmy jeszcze do historii. Czy chcecie coś jeszcze z tym kinem?
Z kinem?
No.
Nie. Chyba to na razie myślę, że horrory i science fiction na pewno się odciskają mocno w muzyce i to widać.
O, zdecydowanie. No to na pewno jeszcze z takich horrorów, które gdzieś tam się pojawiały, no to pamiętajmy, że Mgła była, Piątek 13. Nie pamiętam, jak było z tym Koszmarem z ulicy Wiązów.
To były lata 70. i 80.
No okej, okay. No tak, bo to seria. No. Ale też jeszcze z takich dużych tytułów Rocky przecież, Rambo, no to były rzeczy, które też się przewijały, chociaż faktycznie chyba pierwsze części tych filmów akurat to lata 70.
Do potwierdzenia, ale to zrobię zaraz, możemy jechać dalej z tematem.
Dobra, to lecimy dalej. Słuchajcie, no więc tak, ta zimna wojna.
Chyba drugi ojciec chrzestny, tak? To też już są 80.
Chyba też już lata 80. Coppola, no. I też czas apokalipsy. Czas apokalipsy na pewno, dlatego że kiedy ustanowiono stan wojenny, to pamiętam to zdjęcie słynne.
Nie, źle mówię. Drugi ojciec chrzestny, 74.
Pierwszy rok i 76, ale Rambo 82.
Aha, okej. Okay. No czyli widzicie, ten Rambo, no to gdzieś tam na fali podejrzewam zainteresowania właśnie zimną wojną, konfliktem w Afganistanie.
Koszmar z ulicy Wiązów 84. Pierwsza.
No, a, jednak.
No.
Okej. Okay. No czyli jednak dobrze kojarzyłem. Czyli te horrory jakieś też takie slasherowe bardziej się zaczęły wtedy pojawiać. I faktycznie, slashery też kojarzę raczej z latami 80. i później, a nie wcześniej. Mhm. No dobrze, słuchajcie, na fali tego nagromadzenia różnych konfliktów i tego, że zaczęło się coś psuć między relacjami wielkich bloków, czyli tam Układu Warszawskiego i NATO, no też taką reakcją było powstanie pierwszych ruchów antyatomowych, nie? Potem jeszcze doszedł Czarnobyl, no to już w ogóle. Ale chodziło zarówno o rozprzestrzenianie się technologii nuklearnych w energetyce, jak też broni nuklearnej. W końcu powstały duże ruchy społeczne, które się temu sprzeciwiały. Bardzo silne były w RFN-ie, czyli ówczesnych Niemczech Zachodnich w Europie. No dlaczego? Dlatego, że to właśnie Niemcy potencjalnie mogły być tym poligonem atomowym, gdyby doszło do konfliktu. Oni się bardzo spodziewali, że to będzie pierwszy kraj, który odczuje efekty.
Umówmy się, w pamięci wszyscy mieli, kto zaczął II wojnę światową.
Tak, no to też swoją drogą, ale oni się bali bardzo mocno, dlatego że jak popatrzysz na mapę, no to były Niemcy Wschodnie i pierwszy kraj frontowy, Niemcy Zachodnie. Nie? Więc zanim tam ewentualnie siły Wschodu dojdą gdzieś dalej, no to muszą się zetrzeć w RFN-ie. No i tam na tej... Był to powód, dla którego te ruchy antyatomowe mocno powstały. I zresztą do dziś chyba Niemcy są najbardziej antyatomowym krajem, przynajmniej deklaratywnie, w Unii Europejskiej, spośród tych krajów, które w ogóle tą technologią dysponują. Więc
jeśli chodzi o broń atomową.
Nie tylko. Jeśli chodzi o elektrownię też, bo przecież...
Tak, ale to się najbardziej zmieniło jednak po Fukushimie, no nie?
Tak, tam wpływ Fukushimy był bardzo mocny. No dobra, nie wchodząc w to jakoś tam głębiej, pamiętajmy też, że lata 80. to jest czas z kolei odprężenia nastrojów między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Te dwa kraje zaczęły współpracować ze sobą. Chiny bardzo mocno w ogóle dbały wtedy o swój wizerunek i zaczęły dość tak autonomicznie działać. Już nie jako tam kraj komunistyczny związany ze Związkiem Radzieckim. Oni nie chcieli mieć ze Związkiem Radzieckim nic wspólnego, szli własną drogą. No i jeszcze lata 80. to mocny paździerz, głód i bieda w Chinach, ale też początki no, kariery tego kraju na szerokich międzynarodowych wodach. Widać było, że Chiny mają duże ambicje, dużo większe niż jakby oni chcieli grać w dużo wyższej lidze niż w tej, w której aktualnie wtedy grali. I to było widać. Wtedy Chiny też zaczęły taką politykę uprawiać, to znaczy politykę pand. Od lat 80. Chiny zaczęły wysyłać pandy do ogrodów zoologicznych świata zachodniego, przy czym taka panda tak naprawdę była zawsze wypożyczana, a nie dawana do ogrodu. No i wszędzie, gdzie taka panda się pojawiała, była informacja, że to jest, prawda, wypożyczone od łaskawie przez Republikę, Chińską Republikę Ludową, i to miało tak ocieplać wizerunek tych Chin, żeby nie kojarzyły się z Mao Tse-tungiem czy jakąś biedą, tylko miały się kojarzyć z tymi misiami. No. I to chyba się udało do pewnego momentu. W wielu krajach faktycznie to skojarzenie było mocne.
Myślę, że dzisiaj jak zapytasz ludzi, z czym się kojarzą Chiny, to raczej ci powiedzą, że ze wszystkim plastikowym, z wytłoczonym Made in China.
I może być też panda, ale niekoniecznie.
No. Nie wiem, jak zobaczyłem w ogóle w briefie dzisiejszego odcinka Polityka Pand, to miałem takie... Co ten Janek tam, kurczę,
no właśnie, dlatego przypominam
o tym. Pandami ćpał.
Nie, no serio, była taka polityka i to była całkiem świadoma polityka,
nigdy nie słyszałem.
Nie, chodziło o to, żeby ocieplić wizerunek, żeby się kojarzyło z pandami, a nie tym krapem, który stamtąd przychodził, nie? No, jeżeli chodzi o produkty, bo faktycznie wtedy chińskie produkty to był kompletny krap.
Oj tak.
Nie to, co teraz, bo teraz możemy dyskutować. Dobrze, to. I słuchajcie, jeszcze wracając do tych spraw atomowych. W ogóle to jest moim zdaniem czas, kiedy powstają pierwsze... W ogóle powstaje taka globalna świadomość tego, że problemy ekologiczne nie są problemami pojedynczych krajów, tylko są naszymi problemami jako ludzkości. I wtedy, no właśnie dlatego o tym freonie tak zacząłem, wyciągnąłem ten freon, kiedy mówiłeś o lodówce, bo lata 70. to jest okres, kiedy naukowcy zauważyli, że no jest problem z freonem, bo spada ilość ozonu. Ilość ozonu w powietrzu. I tworzy się, a właściwie w górnych warstwach atmosfery. I tam tworzy się dziura ozonowa, która jest bardzo niebezpieczna dla człowieka, bo może doprowadzić do zmian genetycznych, do uszkodzeń linii genetycznych u ludzi i wielu zresztą innych problemów. Dziura ozonowa zaczęła rosnąć. Najpierw obejmowała wyłącznie biegun północny, no ale w takim swoim ekstremalnym momencie to sięgała do połowy Europy i kawał Stanów Zjednoczonych. I to był pierwszy czas, kiedy faktycznie ta globalna świadomość tego, że wszyscy jesteśmy temu winni, przyczyną rozrzedzania i rozpadu ozonu było używanie freonu w dezodorantach na przykład, albo też w urządzeniach chłodniczych. I od 1985 zaczęto ograniczać używanie freonu, wyrzucać ten gaz tak jakby z produkcji tego typu produktów. I w efekcie, no, można powiedzieć, że mamy sukces, bo dziura ozonowa zaczęła się cofać. Ilość ozonu w tych górnych warstwach atmosfery, tam gdzie dziura jest bądź była, zaczęła wzrastać i dziura się zasklepia. To znaczy, to jeszcze nie jest pełen sukces, bo mówi się, że w pełni dziura zostanie zamknięta w roku około 2060, jeżeli utrzymamy to tempo. No ale można powiedzieć, że jest to przykład pozytywnych zmian wywołanych jakimiś globalnymi ustaleniami, w tym przypadku akurat konwencją wiedeńską. I myślę, że to jest takie w tych takich trudnych latach 80. taki element optymizmu, że okej, ale coś udało się tutaj wywołać pozytywnego, nie? Więc mnie się to tak kojarzy. Dobra. Co dalej?
O, ja wiem jeszcze, uwaga techniczna, wy nie musicie tego wiedzieć, ale Jasiu, weź sobie ten mikrofon troszkę wyżej, w ogóle przyklej. Bo ja potem będę siedział, obrabiał, będę tam rzucał niecenzuralne słowa i po co.
Nie, ja nie chcę, żebyś na mnie rzucał niecenzuralne słowa.
Będą zaklęcia.
To ja się poprawiam tutaj.
Dobrze. Tak. Zerkam sobie.
Znaczy ja wspomniałem o tej ekologii, o tym wszystkim, bo no, mieliśmy już odcinek o tym, jak ekologia odciska się na twórczości metalowej. I wiemy, że dzisiaj to jest jeden z najpopularniejszych tematów, chociaż może mało spodziewanych, ale jest to jeden z najbardziej popularnych.
Ale też myślę, że tu bardzo, bardzo mocnym elementem tego był Czarnobyl, tak?
No
oczywiście w samym momencie, kiedy Czarnobyl się wydarzył, to nie za wiele było wiadomo, co w ogóle się dzieje, tak?
Dzięki świetnej polityce informacyjnej Związku Radzieckiego.
Ale no później to jednak wydarzenia w Czarnobylu kształtowały świadomość społeczną na przestrzeni lat, tak? Mhm. Jak się okazywało, co tak naprawdę się działo.
Często to była panika, to nie? I nawet trochę rozdmuchane zagrożenia, one nie
tak,
były
no, wcale. Ale też tak jak właśnie powiedziałeś, no, pokazały, że jakieś wydarzenie gdzieś w jednym miejscu no, może ekologicznie na dobrą sprawę wpływać na całą Europę, tak?
No, albo i świat. No, w każdym razie okazuje się, że bloki militarne wschodni i zachodni, no, że ekologia nie uznaje tego podziału. I te skutki mogą być faktycznie globalne. No masz rację, no, skutki Czarnobyla były ogromne i teraz nie chodzi mi o te skutki bezpośrednie, zdrowotne, bo one oczywiście też były, chociaż tutaj trwają dyskusje do dziś, jak bardzo duże były te skutki. Natomiast no, takie kulturowe czy polityczne okazały się ogromne, bo no właśnie, z jednej strony te ruchy ekologiczne, w ogóle zwracanie uwagi na to, że problemy ekologiczne są globalne, a z drugiej strony sprawy polityczne, bo to był pierwszy taki widomy znak chylenia się Związku Radzieckiego ku upadkowi, bo Związek Radziecki uważał, że technologie atomowe to jest jedna z najlepszych. Jeżeli coś nam dobrze wychodzi, to właśnie to. No i się okazało, że no może, ale wcale nie jesteście nieomylni. Później ruchy Związku Radzieckiego po całej tej katastrofie doprowadziły do ogromnego, do wzrostu poziomu niezadowolenia, szczególnie w dzisiejszej Ukrainie i Białorusi. I nagle w tych krajach, a właściwie wtedy to były kraje związkowe, poziom niezadowolenia bardzo wzrósł i ci mieszkańcy pierwszy raz poczuli się tak jakby odrzuceni trochę przez Moskwę, nie? Że my jesteśmy zdecydowanie obywatelami drugiej albo trzeciej kategorii i to mocno się przyczyniło zarówno do wzrostu takiego poczucia tożsamości narodowej Ukraińców i Białorusinów, no a potem do tendencji takich upadkowych. Nie? Białoruś bardzo ucierpiała i nie otrzymała właściwie żadnej pomocy ze Związku Radzieckiego. Tutaj bardzo polecam książkę Swietłany Aleksiejewicz pod tytułem Czarnobylska modlitwa. To jest kapitalny reportaż nie tylko o samym wydarzeniu w Czarnobylu, ale też o tym właśnie, jak społeczeństwo Związku Radzieckiego przyjmowało to, co się wtedy działo i to jest taka rzadka perspektywa. Warto się z nią zapoznać. No. Okej, no wojny już sobie omówiliśmy. Słuchajcie, terroryzm.
O.
Terroryzm. No bo nagle okazuje się, że w Europie ja coś tam kojarzyłem, że były jakieś zamachy, ale szczerze mówiąc nie umiałem za bardzo wskazać dlaczego poza Irlandią Północną. I się okazało, że jak już w statystyki wszedłem trochę głębiej, że tych zamachów było naprawdę dużo w latach 80. z różnych powodów. Jednym z nich był konflikt Irlandii, w Irlandii Północnej, czyli tam chodziło o to, że siły Sinn Féin, a więc republikańskie, związane z Irlandią, no z Republiką Irlandii, czyli tą Irlandią, którą dzisiaj do dziś znamy jako Irlandię, no usiłowały w sposób... korzystając z metod przemocowych, doprowadzić do upadku rządu w Irlandii Północnej i do zjednoczenia Irlandii Północnej z Irlandią, tą Republiką Irlandii. To się nie udało. Szczytem wydarzeń związanych z Irlandią Północną są jednak lata 70. Wtedy działo się najwięcej, ale w latach 80. właśnie organizacje terrorystyczne optujące za zjednoczeniem z Irlandią nabrały wigoru. No i niestety wiele osób zginęło w wyniku zamachów, które były dokonywane albo w Irlandii Północnej, albo na terenie Wielkiej Brytanii, już łącznie z Londynem. I wtedy IRA, czyli największa organizacja terrorystyczna, to nie był powód do śmiechu. To była poważna organizacja, która ma na koncie wiele, wiele śmierci i cierpienia. Podobnie zresztą ETA, czyli baskijska organizacja terrorystyczna, która po upadku reżimu generała Franco dążyła do wyodrębnienia kraju Basków jako autonomii. No, tak mówiąc bardzo skrótowo, bo to nie tylko o to chodziło. ETA bardzo, bardzo dużo robiła właśnie w latach 80. W latach 90. już dużo mniej. Właściwie oni głównie się przyznawali do zamachów, których sami nie przeprowadzili, bo już nie byli w stanie, byli tak zdziesiątkowani, ale w latach 80. to była poważna siła i kilkaset istnień również mają na koncie w wyniku różnych zamachów. I jeszcze tam były inne zamachy, bo były zamachy też neofaszystowskie w Niemczech i we Włoszech. Sprawdzałem, też kilkadziesiąt osób zginęło z tego powodu. Pojawiały się zamachy organizacji propalestyńskich po to, żeby zwrócić uwagę na to, że Palestyna cierpi i jest ofiarą polityki Izraela, przynajmniej tak twierdziły te organizacje. I pojawiają się pierwsze organizacje dżihadystyczne, byśmy powiedzieli, czyli te, które po prostu chcą ustanowienia globalnego kalifatu i będą walczyć ze światem Zachodu. Pierwsze pojedyncze zamachy też się pojawiły. Także no, lata 80. to nie tylko zimna wojna, ale też no, taka wojna terrorystyczna i to na wielu, wielu frontach. Jak sobie zobaczycie statystyki, to faktycznie wtedy działo się pod tym kątem zdecydowanie więcej niż na przykład w ostatniej dekadzie, mam na myśli lata 2010-2020. No to wtedy było dużo, dużo gorzej. I to, myślę, też mogło mieć wpływ na twórczość metalową, bo no, wyobraźcie sobie ten strach, że no, mieszkacie sobie w takiej Hiszpanii słonecznej, która w zasadzie zalicza same plusy, jeżeli chodzi o politykę, bo tu się stowarzyszają ze wspólnotą europejską, gospodarczo idzie dobrze, generalnie demokracja kwitnie, fajnie jest, ale właściwie nie masz pewności, czy jadąc pociągiem podmiejskim do pracy nie wylecisz w powietrze. No bo ktoś tam walczy o niezależność, nie? I w tym przypadku Baskrowie. I to mogło ci towarzyszyć każdego dnia. Także, no nie wiem, no dla mnie taka perspektywa byłaby bardzo dołująca i mogła wywoływać realne lęki takie no, skutecznie wpływające na to, co myślę sobie na co dzień, nie? Nie wiem, ale no na szczęście dzisiaj to jest nieaktualne, ale wtedy było dość poważnym tematem.
Ja tak jakoś, nie wiem, próbuję sobie skojarzyć, jeszcze tak trochę wracając do tych problemów atomowych w latach 80. Kojarzę, nie wiem czy, znaczy na pewno znacie pojęcie Doomsday Clock. W sensie
aha, takiego... ten zegar zagłady atomowej, tak? Tak?
No, to nie tylko chodzi o zagładę atomową, ale również o jakieś tam problemy środowiskowe.
Okej, okay, czyli zagłada ludzkości też, w ogóle.
A ogólnie okay. Zagłada ludzkości. Jakoś tak, nie wiem, miałem zawsze w głowie skojarzenie, że w tych latach 80. to tak jakoś było bardzo blisko.
No tak, ale to znowu te gry wojenne.
Tak, bo są gry wojenne, bo właśnie są te problemy właśnie z Czarnobylem i tak dalej. Tu mi się kojarzy utwór właśnie chyba Minute to Midnight albo Two Minutes to Midnight. Iron Maiden.
A właśnie, no masz rację, tak.
Tak, to jest dokładnie to.
Tak, tak, tak. Tylko, że właśnie, kurczę, to chyba nawiązywało bardziej, w sensie sam utwór, wydaje mi się, że nawiązywał bardziej do lat 50., gdzie faktycznie Stany Zjednoczone testowały wtedy bombę wodorową i tak dalej. Wtedy faktycznie to były 2 minuty do tej północy. Czyli
a ile teraz mamy?
No teraz jesteśmy najbliżej ze wszystkiego. To do tego się przyczyniła wojna w Ukrainie i tak dalej. Jesteśmy najbliżej, czyli jesteśmy 90 sekund do. Wcześniej w 2015 byliśmy 3 minuty i jakby najdalej, gdzie byliśmy najdalej od jakiegoś tam kryzysu, byliśmy w 91 roku, czyli wtedy, kiedy zakończyła się zimna wojna i to było 17 minut.
To zrobiliśmy progres w niefajną stronę.
To no. Prawda. I do tego się przyczyniły konflikty. 98 były, znaczy nie konflikty, tylko tak naprawdę Indie i Pakistan zaczęły testować broń nuklearną. W 2007 Północna Korea prowadzi tam testy nuklearne. W 2015 już mamy 3 minuty tylko, bo to znowu zmiany klimatyczne i tak dalej. No i potem już wojna w Ukrainie, nie?
Słabo to wygląda.
No nie wygląda to najlepiej, kochani. Nie wygląda to najlepiej, ale właśnie, kurczę, nie wiem dlaczego kojarzyły mi się te lata 80. najbardziej z tym, a nie ma takiego punktu przełomowego właśnie, który by bardzo mocno zmieniał ten zegar wtedy.
Widzisz, no to jest wpływ, być może popularyzacja tego w ogóle koncepcji tego zegara, chociażby przez Iron Maiden, nie?
Tak,
ale pewnie
tak,
nie
tak.
Tylko. Nie pamiętam, czy to się pojawia w grach wojennych, czy nie, ale takie odliczanie do końca, no to wiesz, to jest catchy, nie?
No jest.
Jak widzisz te...
Wojna się zawsze sprzedaje, nie? No. I no, niestety. Zresztą, jestem na bieżąco, bo obejrzałem Fallouta dopiero co, w sensie serial. No, który jest właśnie serialem o tematyce postapokaliptycznej i tak dalej. I tam pada bardzo często sformułowanie war never changes, więc wojna nigdy się nie zmienia, zawsze jest taka sama.
Ale myślę, że to też, że tobie się kojarzy ten temat z latami 80. Ja myślę, że mnie też, ale myślę, że to też akurat inne medium jeszcze tu bardzo ważne, o którym nie wspomnieliśmy, czyli komiksy.
A, też,
lata 80. i komiksy, bo to był złoty czas dla komiksów, dla powieści graficznych,
tak,
ale jednocześnie, no na przykład lata 80., druga połowa lat 80. to już są Watchmeni Alana Moore'a i tam też jest wprost nawiązanie do tego Doomsday Clocku.
Faktycznie, no. Czyli to musiała być taka wiedza dość powszechna już w tym momencie. Ale
wiecie, ten zegar sam w sobie, koncepcja tego zegara powstała chyba jeszcze w latach 40., więc
No w dość gorących latach 40.
No tak.
Słuchajcie, ale to jest też, myślę, sprzęgnięte z tym, że w ogóle tematyka postapokalipsy staje się w miarę właśnie popularna w latach 80. Nie? Mamy Mad Maxa, no to jest chyba 79, no ale powiedzmy, że już wchodzi w lata 80, nie? A później kontynuacja. Ale też w obszarze krajów wschodnich, bo Stalker również wychodzi właśnie w roku 79, a to jest zdecydowanie to trochę wyprzedza w ogóle Czarnobyl, bo można powiedzieć, że to jest trochę zapowiedź tego, co później się stanie. I Stalker, który stał się później dziełem kultury bardzo też na Zachodzie docenionym, nie tylko w krajach wschodnich. Ale mam wrażenie, że właśnie w latach 80. te klimaty postapokaliptyczne nagle pojawiły się szeroko w popkulturze. No, też mamy, może też trochę za sprawą anime. Lata 80. to jest rudy to, że faktycznie Japonia eksportuje mangi i anime jako swój produkt po prostu. I to się dobrze zaczyna sprzedawać w Europie, w Stanach Zjednoczonych. I wtedy wychodzi Akira. No, czyli też Akira. Wątki postapokaliptyczne na grubo, nie? Może dlatego nam się też ten Doomsday Clock kojarzy z tymi latami, bo w ogóle postapokalipsa wtedy jakoś tak, nie wiem, jest grzana mocno, nie? I w komiksach też, no, faktycznie. Oj, Akira. Kolejny film do odświeżenia.
A odświeżałem sobie w zeszłym roku i było doskonale. Ale żeby było ciekawiej, to nie mogłem znaleźć, nie było na tym, na polskim jakimś tam Netflixie czy coś, ale tu na szczęście VPN-y działają, więc jakby... Tak. Miło było sobie odświeżyć.
No można było w grudniu pójść do kina obejrzeć.
Tak, była
Akira. Akira i ja byłem, więc tak. To też było super przeżycie. Zwłaszcza w tej takiej super odświeżonej wersji dźwiękowo-muzycznej. Tak,
a, takim, no tak. Tam audio, no,
imponującego audio, naprawdę. Rewelacja.
Jak sobie jeszcze myślę, co wtedy się pojawiło w popkulturze, myślę, że mocnym wątkiem są filmy muzyczne. No, chociażby takie trzy tytuły pierwsze z brzegu. Właśnie, no.
Jakieś Grease i tak dalej pewnie.
Grease troszeczkę wcześniej, to jest koniec lat 70., ale wtedy się pojawił Blues Brothers na przykład.
Jeszcze zanim to, bo ja chciałem wrócić do tematu manga anime, bo ta tematyka właśnie okołoatomowa, no mocno płynąca z Japonii, ta krytyka atomu.
No cóż, mają powody.
I to mamy koniec lat 80., ale lata 80. Grobowiec Świetlików. I mamy jeszcze mangę fenomenalną Bosonogi Gen, który też wychodziła od końca lat 70. po 80. któryś rok, chyba 87. A to była manga, która no, niekoniecznie trafiła do Polski, do Polski trafiła dużo później, tak? Ale w krajach zachodnich też zrobiła swoje.
Przypomnijmy, Bosonogi Gen to jest po prostu historia chłopca, Gena, który przeżywa zrzucenie bomby pojedynczej na Hiroshimę. No i tam losy tego chłopaka są trochę pretekstem, żeby pokazać, co się działo w ogóle w Japonii po zrzuceniu tej bomby, jak to wyglądało. No, porażający tekst kultury. I później wychodzi właśnie ten Grobowiec Świetlików, który w zasadzie jest czymś podobnym, tylko w formie anime. I jest mniej dosłowny, tam pojawiają się też takie bardziej metaforyczne obrazy związane z bombardowaniem bombą atomową. No, ja ile razy sobie przypomnę kadry z tego filmu, to mam łzy w oczach, bo jest, no, oddziałuje na emocje bardzo silnie, także to jest coś, co też warto sobie przyswoić, jeżeli ta tematyka jest wam bliska. No, a niestety wydaje mi się, że szczególnie kiedy te 90 sekund mamy do zagłady, to warto sobie przypomnieć takie...
I obejrzeć gry wojenne również.
Tak. No ale dobra, słuchajcie, żeby tak nie tkwić tylko w tych smutnych tematach, to właśnie filmy muzyczne. Nie wiem dlaczego, właściwie to nie umiem powiedzieć dlaczego, ale lata 80. mocno wchodzą z filmami muzycznymi, no bo mamy właśnie Blues Brothers, Hair czy Amadeusz, zupełnie różne gatunki muzyczne, bo Blues Brothers, jak sama nazwa wskazuje, no to był film o środowisku bluesowym, z kolei Hair, no to są hippisi, lata 60., koniec lat 60., a Amadeusz, no to jest historia Amadeusza Mozarta, kapitalne arcydzieło Milosza Formana.
Ja myślę, że to jest w dużym stopniu też kwestia technologii. Tak? Robienie filmów z takim dobrym udźwiękowieniem, umuzycznieniem możliwe. Było zdecydowanie bardziej osiągalne. Tak?
Bardzo możliwe. A swoją drogą właśnie się teraz połapałem, że dwa z tych filmów, trzech, które wymieniłem, są Milosza Formana, bo Her też. Także może to też była kwestia jakiegoś hype'u akurat tego reżysera na filmy muzyczne, ale ich było więcej, bo też Gorączka Sobotniej Nocy to jest przełom lat 70., 80. i później hype na tę muzykę. Zresztą jeśli chodzi o... A z kolei Blues Brothers stało się tak potężną marką, że ja pamiętam, że jedną z pierwszych gier, jakie grałem jako dzieciak, to była platformówka, gdzie grało się braćmi blues.
Oczywiście. Czyli... Pewnie.
I nawet ścieżka dźwiękowa nawiązywała do, taka 16-bitowa, dobra, ale nawiązywała do tych numerów, które się pojawiają w filmie.
Ale pamiętajmy, że Blues Brothers zaczęło się jako show telewizyjne, a nie jako film. To najpierw to był show,
jeszcze
to
w latach 70.
I dopiero później już jakby wykorzystując ten wykreowane postaci na potrzeby show, powstał film, tak? Bo to był taki, no właśnie, to było show, to nawet nie był serial, tak? Było widowisko. No też wirujący seks, tak?
Wirujący seks, no oczywiście.
Uwielbiam to tłumaczenie.
Dla tych, którzy nie kojarzą, jest to wspaniałe polskie tłumaczenie tytułu Dirty Dancing. No faktycznie, to też jak najbardziej. No, to jest film, który do dziś przecież właśnie w środowiskach osób miłujących kino musicalowe.
W ogóle bym poruszył kwestię tłumaczeń. W którymś, jakiś odcinek musimy sobie zrobić odnośnie tłumaczeń.
Tłumaczeń? Dobra.
Tak. Bo właśnie zastanawiam się, co ta pani Grażynka z biura tłumaczeń tak sobie siedzi, nie? O, tu macie tam tytuł do przetłumaczenia. No i o ile z takimi Star Warsami nie ma problemu, pykniemy sobie Gwiezdne Wojny tam.
Nawet brzmi dobrze.
Imperium kontratakuje, tak jest. Jakby jest to dosłowne tłumaczenie. O tyle... Największą patologią w Polsce uważam jest to, że jak już nie masz pomysłu na ten tytuł, to albo go zmyślisz całkowicie z dupy, weźmy tutaj szklaną pułapkę.
Albo wirujący seks.
Wirujący seks jest największą patologią ze wszystkich, bo jest oryginalny tytuł, jest Dirty Dancing, ale jest dwukropek wirujący seks.
Aha, to widzisz, nie zauważyłem
nawet. To jest jako
nawet.
Podtytuł jako w ogóle. Podtytuł. To nawet nie jest jako, jako osobny tytuł, tylko to jest podtytuł do oryginalnego angielskiego tytułu. Bo pani Grażynka z biura tłumaczeń wie lepiej, że to przyciągnie, kurczę, uwagę ludzi.
Ja się zastanawiam, wiesz co, czy to nie chodziło o to, że na początku lat 90., kiedy wychodziły pierwsze VHS-y w Polsce, no to też wychodziło dużo filmów erotycznych i nie chodziło... I czy przypadkiem to nie była próba wstrzelenia się w inną widownię?
Może, kto to wie.
No nie wiem, to odpowiadam za panią Grażynkę, próbuję przynajmniej.
Pani Grażynka wiedziała, które filmy są najczęściej wypożyczane.
No i stąd wirujący seks, widzisz, to bardzo proste. Ale słuchajcie, nawiążę na chwileczkę jeszcze do tego, do Gorączki Sobotniej Nocy, bo... Ten film powstaje gdzieś tam jako hołd trochę dla kultury disco i jednocześnie pokazuje moim zdaniem zmierzch tej kultury. I już lata 80. W zasadzie przestają być disco. Tam już mało, te zespoły, które w latach 70. faktycznie się wybiły, przestają albo grać, albo zmieniają zupełnie stylistykę. Dalej są popularne czarne rytmy, funk, soul, które oczywiście też mogą się pojawić na parkietach, ale disco jako takie, to, które kojarzymy na przykład z... Ojeju, teraz wyleciało mi ten niemiecki zespół, który próbował grać tak jak Jamajka. No.
Ojejku.
Leciało mi z głowy, no pomóżcie mi.
No nie wiem, zanuć coś chociaż.
Rasputin.
No, tak, Rasputin. No Bonnie M.
Bonnie M, no na przykład, właśnie. To nagle popularność tych zespołów strasznie spadła. Pojawiły się inne twory, na przykład New Romantic. I pamiętajmy właśnie, ta fala New Romantic, szczególnie z UK na początku lat 80. To jest fascynujące zjawisko, bo właściwie zaczęło się od takich bardzo naiwnych rytmów, które mogły się sprawdzić na parkiecie, ale to było strasznie naiwne i tanie. I nagle wyewoluowało w wielu przypadkach w muzykę kompletnie inną, mroczną, ciężką czasami. Ministry zaczynało jako zespół New Romantic, a skończyło jako dość ciężki industrial. Depeche Mode, najbardziej znany chyba przedstawiciel tego nurtu, no co prawda nie zaczął grać metalu, ale no trudno powiedzieć, żeby Black Celebration było wesołym podrygiwaniem na parkiecie. Można, ale niekoniecznie.
Tak, ale wydaje mi się, że twórczość z jednej strony właśnie New Romantic, Depeche Mode, Duran Duran, tak, wymieszana jednocześnie z nieco starszym na przykład The Cure, to były podwaliny pod to, co później się stało rokiem gotyckim, to, co się stało cold wave'em, to, co się stało, no właśnie, tak, zimną falą, tak.
No tak, bo pamiętajmy, że to też jest zmierzch nie tylko disco, ale też punku, który w zasadzie przestaje, no punk zawsze twierdził, że no future, nie ma przyszłości i musi upaść, więc...
zawsze się kończył.
Zawsze się kończył i powiedzmy, że się skończył, ale dał przecież... podwaliny pod tyle gatunków. Właśnie Cold Wave z Joy Division na czele, jakiś post-punk z Killing Joke'iem. No, faktycznie Sisters of Mercy idące w taką bardziej gotycką...
I paradoksalnie też industrialne brzmienia, no nie? Właśnie takie i z jednej strony gitarowe, zaciekłe, punkowe, hardkorowe. Z jednej strony tak przecież grało Industrial Ministry właśnie na początku, a z drugiej strony no, w którymś momencie wkrada się ta elektronika tak wręcz wprost wzięta z
no, bomby kompletnej, tak,
z New Romantics.
Nikt się tam nie certoli.
To jakoś zadziałało, to się pomieszało i no, wydaje mi się, że no właśnie... Ja mam takie odczucie, że na tę część twórczości takiej mrocznej i muzyki z piekła rodem, no zespoły typu Depeche Mode, czy The Cure, czy Joy Division, no miały potężny wpływ.
Nie no, miały bez dwóch zdań, to na pewno. Mnie ciekawi też to, że właściwie punk wszedł też w ewolucję dającą nam thrash metal, nie? I no, nie możemy nie wspomnieć o wybuchu thrash metalu z jednej strony w Stanach, w Kalifornii głównie, no i tutaj mamy wielką czwórkę, czyli Anthrax, Slayer, Megadeth i Metallica.
Niesamowite, że powiedziałeś Metallica na samym końcu.
A bo wiesz co, bo to jest jedyny z tych zespołów, którego nie widziałem na żywo, więc...
Nie liczy się.
Nie ma go, tak naprawdę on nie istnieje.
Okej.
Okay. Nikt ich nie widział.
Nikt ich tak naprawdę nie widział.
No i też ten tak zwany teutoński trash, czyli niemiecki de facto, bo tam mamy Sodoma Kreatora, czy Tankarda, coś tam jeszcze, Destruction oczywiście. Też mniej znane zespoły, Overkill w Stanach, Exodus. I one wszystkie, Testament, one debiutują w bardzo przybliżonym czasie. No i wszędzie czuć gdzieś tę punkową zadziorność, nie? Ja kiedyś czytałem taką książkę gdzieś wydaną pod koniec lat 80. o młodzieżowych subkulturach i tam autor oczywiście pisze o tych różnych szatanach i tego typu rzeczach i pojawia się między innymi takie sformułowanie, że to jest najcięższy gatunek metalu, w którym jeszcze można zrozumieć wokalistę. Takie ciekawa typologia, nie spotkałem się, ale coś takiego.
W
tamtych latach na pewno.
No tak, tak. Chociaż dzisiaj, jeżeli słuchasz na przykład Mgły czy Fury, no to zespoły black metalowe, no cięższe zdecydowanie, ale bez problemu zrozumiesz.
No,
ale,
no właśnie, no, to wszystko doprowadza do tego i właśnie te takie konotacje muzyczne, tak, jednak te kapele z czegoś się wywodziły, no do tego, że to był boom popularności metalu, tak, jako tej, no, metalu, jako kontrkultury takiej naprawdę mocnej.
Zdecydowanej.
Tak? I to gdzieś ciągle mocno garażowej, ciągle mocno undergroundowej i zinowej, tak? Ale no i tak sobie teraz właśnie pomyślałem, bo przywołałeś konkretnie tę scenę trashową i jak sobie pomyślę o dwa teksty kultury ostatnich lat, które najbardziej dosadnie i wprost odwołują się do lat 80. i je komentują, czyli Netflixowe Stranger Things i Dark.
Tak? No tak.
W jednym i drugim...
Wiedziałem, że ruszysz teraz no, to, co chciałem sam powiedzieć.
No i w jednym i w drugim doczekaliśmy się nawiązań do thrash metalu. Tak? Mamy Metallica w Stranger Things, mamy Kreatora w Dark i to jest... no i to wydaje mi się, że też właśnie pokazuje, z czym kojarzymy lata 80., że ten thrash metal był super ważną częścią kultury lat 80., chociaż oczywiście nie mówię absolutnie, że to był mainstream. Tak? To był ciągle underground i kontrkultura. ale no ta ważna część.
Ale ona mocno oddziaływała, nie? I później jednak weszła do mainstreamu. To jest ciekawe, ale w ogóle ta muzyka lat 80. nie tylko metalowa, bo zobaczmy, w grach, chociażby w cyberpunku, pojawia się nawiązanie muzyczne z kolei do elektroniki lat 80., tak? Czyli te wszystkie retrowave'y, perturbatory, ghosty i tak dalej. No to jest brzmienie... Tak. Bardzo świadomie nawiązujące.
Stranger Things tak samo, tak? Do synthwave'u nawiązuje pięknie.
Cała ścieżka dźwiękowa, no właśnie, synthwave'owa.
Ja się przez Stranger Things sam zajarałem właśnie z synthwave'em tak na grubo. Zacząłem nawet komponować swoje kawałki synthwave'owe. Mhm. I tutaj jak zacząłem szukać właśnie sobie inspiracji, no to trafiałem w różne odmęty. Okazywało się, że część z tej muzyki, która no brzmiała mi nie, no mówię, no bang, znam te utwory, przecież to leciało w radiu. Z tych lat 80. no masa tego przecież latała w latach 90. jeszcze. I potem się okazywało, że nie, mordo, to zostało wyprodukowane 2 lata
Dokładnie,
temu.
Dokładnie, wiesz co, bo cały ten synthwave to jest takie granie na wajbie, to znaczy tak. Tego nie było w latach 80. absolutnie, ale tak sobie wyobrażamy troszeczkę muzykę lat 80.
I neony, koniecznie.
Okej, okay, no neony, tak. I te takie proste grafiki w AutoCadzie generowane. Nie?
O, to jest inna sprawa. Pierwsze 3D w ogóle jakiekolwiek, nie? W sensie generowane gdzieś tam za pomocą komputerów, albo przynajmniej wyobrażenie, jakby mogły wyglądać komputery w przyszłości. To też jest ciekawa rzecz, w sensie CGI, o którym się mówi, że o lądowanie na Księżycu CGI jak 150, a potem patrzysz sobie na Star Wars, gdzie mamy właśnie lata 70, 80 i pokazane na ich komputerach, jak wygląda symulacja tego, w jaki sposób oni mają wlecieć gdzieś w tunel, jak mają gdzieś tam w coś wstrzelić, jak jest pokazana taka prosta animacja, jak to będzie wybuchać sobie wszystko i widzisz, że to jest złożone z takich chamskich pikseli, nie? I tak, no dobra, to był szczyt technologii tamtych
czego
czasów,
co się dało,
nie?
Po prostu.
I patrzysz na to, jak dzisiaj wygląda ta technologia, gdzie no patrzysz czasami na coś wyprodukowanego przez komputer, no i nie odróżnisz specjalnie tego od rzeczywistości, nie? Więc te wyobrażenia nasze o tamtych latach i jednocześnie to, jak to faktycznie wyglądało, no to się tak mocno zaciera, szczególnie już po upływie 40 lat.
Ale wiesz co, dobrze, że wspomniałeś o komputerach, bo to jest rzecz, którą chyba musimy też jeszcze trochę sobie dobitnie omówić, bo faktycznie lata 80. to jest ten czas, kiedy już nie trzeba być jakimś super geekiem i specem, żeby mieć komputer w domu i z niego korzystać. Na przykład do gier, ale nie tylko, no tam różne były oprogramowania. Również w firmach już komputer stał się normalnym obiektem, na którym można było na przykład prowadzić jakieś proste obliczenia. Ale skupmy się na tym domowym wykorzystaniu i na grach. Dla mnie fascynujące jest to, że właśnie w latach 80. Lucasfilm wszedł w branżę gier wideo i zaczęli produkować swoje gry.
Tak, powstał LucasArts jako podfirma, powiedzmy, Lucasfilmu. I zaczęli swoje tak naprawdę dzieła filmowe adaptować do formy growej. I powstały takie smaczki jak właśnie Indiana Jones pierwszy, gdzieś tam pierwsze Star Warsowe podejścia do symulatorów w ogóle Star Warsowych, czyli symulator X-Winga, czy tam jakiegoś TIE Fightera. No to było coś, ciekawego, ale też pojawiały się na NES-a próba adaptacji właśnie Nowej Nadziei, gdzie się śmigało Luke'em Skywalkerem i strzelało się z blastera w takim typowo platformówkowym stylu. I no właśnie, kino jako inaczej, jedna z pierwszych firm, która zajmuje się filmami, wchodzi w game dev.
No i to jest chyba nowe rozdanie, bo nagle się okazuje, że to nie tylko jacyś domorośli specy siedzący, no piwniczniaki, powiedzmy sobie wprost, ale tu wchodzi naprawdę gruby biznes i nagle karty zostały rozdane na
nowo. Każdemu to dobrze szło. Od razu trzeba to powiedzieć, że to też nie było tak, że każdy super hit filmowy po prostu został świetnie zaadaptowany do gier, bo absolutnie tak nie było, na co przykładem takiej totalnej porażki, totalnej klapy jest E.T., które filmem jest absolutnie wybitnym. Jednocześnie gra, która wyszła wtedy chyba właśnie na systemy typu Commodore, typu Amiga i tak dalej. To jest dramat, dno i po prostu zostało zmieszane z błotem. Po prostu zostało wypuszczone jako produkt praktycznie niegotowy, pospieszony i tak dalej. Nie? Mhm. Ale działo się. Te rzeczy były i były widziane przez ludzi. Nie?
Mhm. No tak, to musiało oddziaływać na wyobraźnię dość mocno.
To a propos, ja teraz na świeżo po wizycie w Muzeum Gier Komputerowych w Maladze, które wszystkim polecam, jakbyście się wybierali do Malagi, tam znaczną część historii akurat właśnie lat 80., chociaż no, muzeum sięga historią jeszcze dawniej, jeszcze do wcześniejszych czasów, ale lata 80. bardzo mocno są skupione wokół tak zwanej wojny konsolowej, tak? Czyli zimna wojna na rynku konsolowym.
Ona miała wiele
wcieleń. Przede wszystkim ta pierwsza część ważna, czyli Sega kontra Nintendo, tak? Mhm. I ten, przede wszystkim rywalizacja Stany Zjednoczone a Japonia. No i 85 rok wychodzi pierwsza część Mario, tak?
No, to jest, umówmy się, bardzo ważny punkt w historii game devu, nie? Jakby daleko nie trzeba szukać dzisiaj.
Zagrałem sobie w tego Mario.
Nice,
żeby uczcić.
Ale na NES-ie grałeś no, takim oryginalnym?
Tam wszystkie konsole oryginalne. Można, na wszystkim można zagrać. Wspaniałe miejsce. Cały dzień można spędzić, naprawdę.
No, a z Mario, no to wystarczy spojrzeć, ile masz coverów w każdym, kurczę, gatunku muzycznym, nie? No, motywu głównego i nie tylko.
No nie, no to był, wiesz, absolutny hit. Później dorobił się też i wersji filmowej, trochę gorszej. Ale mocno takiej siedzącej w latach 80. To jest inna sprawa. Dobra, słuchajcie, bo tak pomału musimy kończyć, a ja chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że lata 80. to jest takie ustabilizowanie się podziału gatunkowego w metalu, czyli powstaje black metal, chociaż on jeszcze nie brzmi tak jak dzisiaj, prawda? Ale jest to gdzieś tam połączenie punka z thrash metalem, z takimi wątkami bardziej grubymi, satanistycznymi. Mam na myśli tutaj zespół Venom, Mercyful Fate, Bathory. To są początki black metalu, to są początki death metalu również, troszeczkę później, bo już 85 to wydanie pierwszego albumu Possessed, Seven Churches i właściwie to jest pierwszy album death metalowy. Swoją drogą jest to zespół, który w zeszłym roku widziałem na Brutal Assault i mnie ścięło po prostu. Kurde, jeżeli... Ja już się przyzwyczaiłem do tych wszystkich plastikowych szatanów, do tego... Naprawdę nie robi to na mnie wrażenia, ale jeśli gdzieś kiedyś poczułem szatana, to był koncert Possessed właśnie w zeszłym roku na Brutal. Coś niesamowitego. Bardzo polecam, jeżeli macie możliwość, to idźcie na ich koncert, bo czy lubicie dev, czy nie, to nie ma znaczenia. Po prostu warto dla samego doświadczenia pójść na ten koncert. W każdym razie debiut Possessed to początek death metalu, no i fala, słuchajcie, takiego epickiego power grania. Trochę za sprawą biznesu muzycznego w Niemczech, Halloween Gamma Ray, trochę też wątków amerykańskich, bo tam z kolei niektóre zespoły postanowiły grać troszkę bardziej epicko. Gramy heavy metal, ale ma być tak bardziej fantasy, więcej takiej epickości, to ma być bardziej rozbudowane, no i to zespoły Manila Road czy Sirif Ungol.
Ale jeszcze Niemcy Blind Guardian.
A, no tak, no też w tej
tak,
fali
tak super
power,
mocno wszedł z tym wykopem fantasy, no nie? Mm. I to moim zdaniem jakoś, ja to, dla mnie to się tak od razu automatyczne skojarzenie, że właśnie power metal i to fantasy rozkwita, połowa lat 80., 86 wychodzi pierwszy system Warhammera, tak? Pierwsza
no
edycja.
Właśnie.
I to wszystko się kręci.
A przecież metalowcy do dziś mówią, że RPG to jest bardzo często ich bardzo mocny. I to nie tylko power metalowcy.
No, Dungeons and Dragons było trochę wcześniej, tak, ale no też Warhammer, myślę, że ważny element, ważny powiew i też taki no właśnie dwugłos wtedy mógł powstać.
Jejku, D&D 74 rok, pierwsza edycja. Tak? No, 74.
Ale wiesz, ale jakoś tak... Ale
kojarzy się bardziej z 80.
Dokładnie, to chyba jest kwestia popularności.
Bo bardziej się wybił ten Advanced D&D, który wyszedł parę lat później jednak. To chyba był sam koniec 70., więc on faktycznie...
No miał prawo się rozejść w 80. No.
Znowu ale, Stranger Things.
Ale zobaczcie, że czym się różni Warhammer od D&D w warstwie takiej uniwersum, no. To jest świat skazany na zagładę, nie? Tak. Czyli znowu mamy ten Doomsday
trochę. Świat.
A nie, wiadomo, że to cokolwiek zrobisz, to się źle
idziemy
skończy.
Zabijać potwory i poszukiwać przygody.
No tak? Właśnie.
Warhammer jest mroczniej, ciemniej i wszystko jest takie niepewne i skazane na porażkę, bo chaos przyjdzie tak czy siak i pozamiata.
I musimy w końcu zagrać w ogóle, panowie. Musimy się
Warhammera?
Albo Warhammera, albo w D&D. Ale no w sumie Warhammera
najpierw musimy. Gry wojenne, a potem odpalamy.
No nie, no koniecznie, koniecznie. Bo ja w swoim życiu i jestem absolutnie po prostu zły z tego powodu. W swoim życiu zagrałem w takiego papierowego RPGa raz. I to tylko raz w D&D, gdzieś nie wiem, może ze 4 lata temu, tak mi się wydaje. I kurczę, tak mi się super spodobało, a się okazuje, że nie za bardzo jest dzisiaj z kim kurczę grać. Ludzie
no to zagramy w intencji cofnięcia Doomsday Clocka o to 10 sekund.
No, ja już nawet mam jednego mistrza na oku.
No i dobra, to dogadanie.
Chyba, że my będziemy też mistrzami. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, no to cóż, to chyba pomału nam się te lata 80. kończą.
Przynajmniej te światowe.
Te światowe i to też polecieliśmy, wiecie, szybciutko. Ja jeszcze sprawdzę w notatkach. A, jeszcze chciałbym jedną rzecz wspomnieć. Słuchajcie, lata 80. To jest też czas, kiedy powstają te wielkie inicjatywy charytatywne. Trzeba o tym wspomnieć, bo to były naprawdę ważne rzeczy.
Jak to było? Life Aid.
Life Aid, tak. No to właśnie Bob Geldof i Midge Ure ze Stanów Zjednoczonych, jeden w Wielkiej Brytanii, drugi w Stanach, zorganizowali dwa potężne koncerty, dzień po dniu, które miały, podczas tych koncertów charytatywnych były zbierane pieniądze na głodujących Etiopczyków, bo faktycznie wtedy Etiopię, zresztą nie tylko Etiopię, ale Etiopię chyba w największym stopniu dotknęła klęska głodu, absolutnego głodu. Ludzie umierali na ulicach i pomysłem na to była właśnie działalność charytatywna. To też przyniosło niezłe efekty, a przede wszystkim wbiło się w świadomość społeczeństw Europy Zachodniej i Stanów, że jest taki problem. No i sprawa była niesamowita, bo to były dwa koncerty dzień po dniu, organizowane właśnie w Wielkiej Brytanii i w Stanach, wystąpiły największe gwiazdy ówczesnych lat. Głównie rocka, ale nie tylko. Przypomnę, Queen, Phil Collins, David Bowie, Paul McCartney, Status Quo, Sting, U2, Dire Straits, The Who, Elton John i jeszcze wielu, wielu, wielu innych brało udział w tych koncertach.
Tam skakiwali na 3-4 kawałki, nie? Dosłownie.
Tak, tak, ale to o to chodziło, nie? Tak. I ciekawe jest to, że na przykład Phil Collins po swoim koncercie w Londynie wsiadł Concorda, bo wtedy latały jeszcze samoloty
Concorde,
ponaddźwiękowe, poleciał do Nowego Jorku i tam zagrał kolejny koncert. Nie? To było dość ciekawe. To było ogromne przedsięwzięcie też telewizyjne, ponieważ koncert był, dzisiaj byśmy powiedzieli, streamingowany, emitowany w telewizji na żywo w wielu krajach. Nie wiem, czy po naszej stronie Żelaznej Kurtyny też, ale na pewno było o nim głośno, bo to było wydarzenie naprawdę wyjątkowe. Na tej samej fali też powstał singiel, który wszyscy doskonale znacie, czyli We Are The World, skomponowany, a właściwie przygotowany przez takich artystów jak Lionel Richie, Stevie Wonder, Bob Dylan, Paul Simon. Chociaż jak Boba Dylana się zobaczy na tym nagraniu wideo, to on tam jest bardzo albo tak naćpany, albo tak nieszczęśliwy. Trudno powiedzieć, ale ledwo stoi. Paul Simon, Kenny Rogers, Cyndi Lauper, Michael Jackson, Willie Nelson, czyli naprawdę artyści, którzy wtedy byli u szczytu, głównie w Stanach. To była inicjatywa USA to Africa. Chodziło o to samo. Chodziło o finansowe sprzedaż tego singla miała wesprzeć walkę z głodem w Afryce. I skoro o Afryce mowa, to w tym samym czasie, i zresztą te inicjatywy trochę to wsparły, odbywał się na całym świecie ogromny bojkot Republiki Południowej Afryki, RPA, ponieważ no, był to kraj ówcześnie mocno, no powiedzielibyśmy chyba rasistowski, czyli system apartheidu, głoszący, że konieczne jest rozdzielenie społeczeństwa mniejszościowego białego od większościowego czarnego. Tam nie było mowy o żadnych małżeństwach, na przykład między białymi a czarnymi, w ogóle o pracy wspólnej, o życiu wspólnym, więc ten system zakładał, że istnieje absolutna konieczność rozdziału tych dwóch społeczności. No i oczywiście tymi, którzy beneficjentami tego systemu byli biali, czyli mniejszość, to było dosłownie parę procent społeczeństwa, które właściwie żyło kosztem reszty. I w celu obalenia tego systemu, albo jego przynajmniej modyfikacji, RPA było mocno bojkotowane na i ekonomicznie, i wojskowo, również sportowo. Nie mogli występować na różnych globalnych wydarzeniach sportowych. I efekt został, właśnie sukces został odniesiony, bo w 1991 roku Kongres Narodów Afryki znosi w RPA, przepraszam, Kongres Afryki, tak to się nazywa, Afryki Południowej, znosi te najboleśniejsze obostrzenia, które apartheid wprowadził wcześniej. Więc to też jeszcze taka koda do wątku kolonializmu, bo w latach 80. można powiedzieć, że już te wszystkie kolonie europejskie z wcześniejszych dekad były w zasadzie zdekolonizowane, już kolonii nie było, no ale było jeszcze kilka punktów zapalnych, w tym to RPA z dość bestialską polityką. No, ale dzisiaj na szczęście to już jest historia.
I tym myślę mało optymistycznym, ale jedno, chociaż może
no, udało się, tak, udało się zniszczyć system, który niszczył ludzi.
Tak. Chodziło mi o to, że nieoptymistyczny wątek, ale optymistycznie zakończony. My kończymy pierwszą część tak naprawdę naszej historii, czyli lata 80. Następnym razem, jak będziemy się za ten temat zabierać, to będziemy mówili o naszej dumie, naszej Polszy. Bo myślę, że w latach 80. to jeszcze można było bez ograniczeń mówić Polsza.
No, myślę, że tak po prostu robiono. Tak. Chociaż już coraz rzadziej.
Tak. No cóż, dziękujemy wam za te spędzone, wow, kurczę, to wyszło znowu, mówiłem, że tak będzie, że będziemy, umówimy się króciutko i będzie ponad godzinę, godzina 15, panowie, godzina
15. Musicie tego słuchać na przyspieszeniu, no i tyle.
Ja no, myślę, że polecam, tak. Półtora prędkości.
Nawet będzie lepiej.
Jak mniej niż dwie lekcje w szkole.
No i dobrze.
Trzymajcie się, do usłyszenia.